Ciężko się zebrać przy takiej temperaturze.
To prawda. Ale witajcie w 73.
Nie będzie nikogo widać. Jest za gorąco, żeby się witać.
No to co, żegnajcie?
Odpalcie ten odcinek i usiądźcie i siedźcie. Posiedzimy sobie razem przez godzinę.
Będzie przyjemnie.
Po co się w ogóle stresować? Jakby, wiecie, jest ciepło, jest lato. Macie jakieś problemy? Nie miejcie ich. Masz depresję? Wyjdź pobiegać, będzie lepiej.
Nie wiem, czy wiecie, ale nagrywamy właśnie w najgorętszym dniu w roku, ponoć. Dzisiaj ma być, nie wiem, ile
9000 stopni.
Tak, no, znaczy tak jest odczuwalna temperatura, a na termometrze nie ma skali
9000
chyba.
9000 stopni.
No właśnie. Jest bardzo gorąco. Witamy was w 73. No, on będzie wyjątkowy, bo nasze mózgi działają dzisiaj bardzo, bardzo inaczej niż zawsze. Po prostu są dużo wolniejsze. A nie, że zostały uwolnione z jakichś tam, wiecie, z więzienia, tylko po prostu wolno w
sensie czasowym. Z Babilonu, czasowym. Co jeszcze teraz, wiesz?
Czasowy.
Posądzą narkotyki.
Nie, chodzi o to, że czasowy. Wolność czasowa, czyli wydłużenie czasu. W każdym razie...
Słuchajcie, w waszej aplikacji prawdopodobnie jest taka możliwość, żeby odtwarzać dwa razy szybciej niż nagrywanie, niż jest dźwięk normalnie, więc jakby uruchomcie sobie to.
Tak.
Bo nic lepszego was tutaj nie spotka w takim normalnym trybie. Będziecie mieli tylko naprawdę wolne rozkminy. Dokładnie. Ale jesteśmy wolni jak Linux.
Nie, no Linux nie jest taki wolny.
No jak jest wolny?
No jest open source.
No właśnie.
No dobra, okej. Okay. W każdym razie dzisiaj chcieliśmy pogadać o czymś, co Orzech jako, nie wiem, co mu strzeliło do głowy, ale tak sobie wymyślił, że...
Podaj mi pilot.
No właśnie, chyba chciał poczuć się jak prawdziwa rodzina polska. I co zrobiłeś?
Oglądałem telewizję, jadłem ziemniaki.
Bardzo dobrze, czy mizeria była grana?
Nie, no bo to były placki ziemniaczane.
A, okej, okay. No to w porze.
Nauczyłem się robić placki ziemniaczane, no bo nie wiedziałem, jak się robi placki ziemniaczane.
Mm-hmm.
I tak, otóż byłem na urlopie tydzień temu.
No.
Super urlop. 3-4 dni.
No to wolnego. Zawsze coś, no.
Tak, ale byłem w Mikołajkach, gdzie była telewizja.
No.
W hotelu, więc jakby ta telewizja była uruchamiana raz na jakiś czas, tak po prostu, aby coś grało tle, kiedy na przykład tam się przebieramy czy coś.
Typowa polska rodzina. Telewizor gra.
Tak. I po tym czasie, kiedy wróciliśmy do Warszawy, stwierdziłem, że kurde, fajnie byłoby coś takiego pograło jednak ta telewizja, więc zakupiłem abonament.
Wow.
Na aplikację, chyba nazywa się Video Star. Chyba. To jest aplikacja od jakaś odnoga grupy WP. Tak, Video Star. To jest jakaś odnoga, to jest jakiś serwis, wiesz, typowo jak Pudelek, tak dalej, to jest ich usługa jakaś, Video Star.
No.
I oni oferują abonamenty w różnych cenach miesięczne do jakby z telewizją, tam jest, masz najdroższy pakiet kosztuje 24,90 na miesiąc.
Okej.
Okay. Potem jest pakiet, można oglądać za darmo, tam parę programów, tylko wtedy są reklamy przed, no i jest niższa jakość.
Mhm.
Jak się zapłaci, chyba minimalna kwota do zapłacenia to chyba 5 zł za miesiąc. I wtedy dostajesz te wszystkie normalne programy, czyli tam TVP 1, 2, 3, TVN i Polsat.
Mhm.
I chyba jeszcze jakieś tam pierdoły, no to kosztuje właśnie te 5 albo 9 zł. I wtedy nie masz reklam i masz normalną jakość, jest HD.
Ale masz reklamy, te, które są normalnie
w telewizji. Tak, a tam przy opcji za darmo jest tak, że są jeszcze prerole przed tym. Jak więc jak chcesz uruchomić, na przykład zmienić program, no to się uruchamia najpierw prerol, dopiero potem leci ten program, nie? Więc to było straszne, więc tego nie dało się w ogóle oglądać, no ale... I wróciliśmy do Warszawy i w domu odpaliłem właśnie tą telewizję. Wykupiłem ten najdroższy pakiet za 24,90. No są jakieś w ogóle filmboxy, wiesz, jakby no ta oferta jest powiedzmy taka dość sensowna, biorąc pod uwagę fakt, że kosztuje 24,90 i nie jest na, to nie jest powracający abonament, tylko ja po prostu jest jednorazowa płatność i to jest miesiąc. Ja mogę sobie uruchomić, żeby faktycznie to pobierało co miesiąc, ale jakby jest, ja zrobię jeden przelew i koniec, nie? Mam aplikację na telefonie, na iPadzie, na komputerze mogę oglądać też na Nie, no to na wszystkim. iPad,
no, telefon. A telewizja? W sensie telewizor nie, jako urządzenie?
Nie ma apki.
Okej. Okay.
No bo to jest jakby apka, ale ja to robię, ja to już obchodzę w taki sposób, że w ogóle to nie jest najlepsza usługa, jaką znalazłem do oglądania TV. Prawdopodobnie jest lepsza, więc jak ktoś zna, w ogóle to jakby nam podrzucił, albo mi podrzucił, to ja bym bardzo się cieszył, ale bo problem polega na tym, że ta aplikacja nie jest dostosowana do iPhone'a 6, to już jest pierwszy problem. Ale drugi problem jest taki, że ona ma odtwarza media. I normalnie jest tak, że jak aplikacja odtwarza jakieś media, to możesz to wyrzucić na Apple TV jako sam ten content z ramki, gdzie są media.
Tak, a nie jest to klonowanie ekranu, no?
Tak, i tu nie działa.
Okej, okay, pewnie jest zablokowane.
Możliwe, że jest zablokowane. Nie, znaczy, no nie wiem, jak podłączam się w ten sposób, to na Apple TV pokazuje się komunikat, że wystąpił błąd.
Okej.
Okay. I to jest na iPadzie też, jak to robię. Mhm. Ale mogę robić klonowanie obrazu. No i moja metoda jest taka, że te kanały i tak nie są w HD.
No nie.
No bo one są w większości 480p czy coś takiego, tak? To ty się znasz na takich rzeczach, więc ty będziesz wiedział produkt.
No, ale no nie pewnie są, tak, nie no, są 480 najprawdopodobniej.
Więc ja robię tak, że odpalam faktycznie na iPhone'ie, podłączam się z klonowaniem obrazu do Apple TV.
No.
No i jest tak, że po prostu przeglądam kanały w momencie, w którym chcę oglądać, to obracam telefonu, wiesz, na bok, żeby był na full screen i to jest też na full screen na telewizorze, więc mogę wtedy oglądać. Normalnie telewizję, nie?
No tak.
Fajne jest to, że faktycznie mogę oglądać ją na telefonie i faktycznie, że to, że widzę, że mogę, że nie muszę mieć pilota, tylko obsługuję sobie wszystko przez telefon, to jest spoko. No i we wtorek właśnie leżeliśmy, piliśmy piwo, nogi na stole, ziemniaki, znaczy ten, placki ziemniaczane i speed, niebezpieczna prędkość w telewizji. Przerywane co 10 czy 15 minut reklamami oczywiście. Po 2,5 minuty jakieś kurde środki na, do higieny intymnej i na zgagę i na żebym zadbał o swoją prostatę, no nie?
Mm-hmm.
Jak się skończył speed, to jakby przechodząc po kanałach stwierdziłem, że cholera, nie ma nic z tej telewizji ciekawego dzisiaj. Mam w domu teraz tydzień.
Okej.
Okay. Tą gazetę papierową. I generalnie jakby bardzo ciekawe doświadczenie z oglądania telewizji w 2015 roku, biorąc pod uwagę fakt, że jakby jestem tym człowiekiem, który żyje tak jak chce, jeśli chodzi, w sensie on demand, nie? Wszystko mam. Mm-hmm. I nagle przyniosłem się, znaczy eksperymentuję z takim reliktem jakby zeszłego paradygmatu, no nie? Że czekam na coś, na przykład wczoraj przychodzę do ciebie, przecież mówiłem, Harry Potter leci dzisiaj na TVN-ie.
No.
Jakby, wiesz, ja nawet miałem przez chwilę takie parcie, że jak jechałem do ciebie, to żeby go oglądać, no nie? Na telefonie. I nawet nie wiedziałem po co, bo przecież mogę go ściągnąć, nie?
Możesz go obejrzeć na jakimkolwiek serwisie VOD.
Tak, ale z racji tego, że leciał w telewizji, ja go chciałem obejrzeć, wiesz, tak, że o 20 usiadłbym przed tym telewizorem, Z chipsami i piwem i siedziałbym i oglądałbym tego Harry'ego Pottera, no przecież Harry Potter w telewizji, nie? Nie wiem, to chore, ale...
No właśnie się zastanawiam, po co się cofać do tych czasów? Co to daje, wiesz, dzisiaj współczesnemu człowiekowi?
Nie, nic, to nie jest... W tej telewizji nie ma absolutnie niczego wartościowego do takiego stopnia, że faktycznie chciałbym... Że po coś tam idę, nie? Że ona daje mi jakąkolwiek wartość dodaną. Nie. Ja stwierdziłem, że jakby kupno telewizji będzie miało, ma służyć dwóm funkcjom faktycznie. Jedna jest taka, że to, że coś gra w tle.
No może równie dobrze grać
tak,
muzykę,
nie? No, a może grać też równie dobrze YouTube, nie? Ale jest jakaś taka magia telewizora. Odnoszę takie wrażenie, że jest coś takiego jak magia telewizora i ja miałem tak, jak mieszkałem w domu z rodzicami, to było tak, że telewizor chodzący to było coś takiego, co było takie standardowe, powiedzmy. Mm-hmm. I to faktycznie zwracam na to uwagę, że jest to w jakiś sposób coś takiego innego, ciekawego czegoś, to, no wiesz, normalnie nie zostawiam YouTube'a i chodzącego, bo ta treść, którą oglądam w internecie, ona mnie interesuje, wiesz, nie puszczam filmiku.
Nie powinna być tłem.
Tak, bo muszę się skupić, bo oglądam w internecie rzeczy, które są faktycznie interesujące. A w telewizja może mi po prostu mówić do mnie rzeczy, które mnie absolutnie nie interesują, których absolutnie nie słucham. Taki po prostu szum. Tak jak do kawiarni się chodzi, żeby popracować, bo tam jest szum.
Tak.
To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, że jest też jakaś magia, tak jak się słucha winylów, odnoszę, winyli, że jak się słucha radia, że jak się słucha starych płyt albo starych kawałków, to jest też taka magia, kiedy oglądasz film na starym nośniku i że to jest oglądasz w telewizji. I na przykład jak, no mówię, oglądaliśmy Speed. To jest film, który, wiesz, zabawne było to, że to jest film, który jest, ja bardzo lubię, który jest bardzo dobry w ogóle.
Jest.
Którego nie widziałem strasznie długo, ale przez to, że mam internet, nie wpadłem na pomysł, żeby go ściągnąć, żeby go kupić, bo to nie jest film, który w jakiś sposób mnie, nie wiem, zachwyca tego osobnie, że o Jezu, dawno nie widziałem Speeda, powinienem obejrzeć Speeda, nie? Mhm. Tylko to było tak, że on leciał w telewizji i ja pasywnie stwierdziłem, a okej, dobra, no to właściwie...
Dlaczego
skoro,
nie?
Skoro leci, mogę go obejrzeć. No mhm. i obejrzałem Speeda, którego nie widziałem, wiesz, od x lat, nie? I to jest jakiś też fajny poziom takiego, że w telewizji pojawiają się filmy jednak te starsze, no nie? Tych, których jakby nie uświadczymy w internecie w takim dużym stopniu, no bo one nie są, może są popularne i były dobre i mają dobre oceny, ale nie są takim kontentem bardzo na czasie, no bo na czasie teraz, wiesz, jest raczej, są filmy z tego roku, z zeszłego roku, tak? I one są pobierane i nie można łatwo znaleźć, kupić, pobrać na torrentach nawet, już wiesz, abstrahując od sposobu, nie? Po prostu one są, a prawdopodobnie gdybym wszedł teraz na stronę z torrentami i spróbował znaleźć Speed, niebezpieczna prędkość z 98 roku, to jest film? 9?
No jakoś.
No to mógłbym mieć problem, problem, żeby znaleźć ten film, nie? Wiesz, a w telewizji jakby mogę do niego dotrzeć i on tam raz na jakiś czas się pojawia. A mam telegazetę dlatego, że Majda kupiła telegazetę, nie wiem dlaczego. I najlepsze jest to, że kupiła tę telegazetę, taka zadowolona, że kupiła telegazetę, a potem się okazuje, że to jest telegazeta na przyszły tydzień. No bo one są do przodu wypuszczane, nie?
No tak, tak.
Więc kupiła telegazetę, tak siada i tak, fuck, ona jest od 7, nie? Czyli no od wczoraj.
No.
Więc mogę już tą telegazetę korzystać i mogę sobie już na niej sprawdzać, co ciekawego zobaczę w tym tygodniu w telewizji.
No nieźle. Zastanawia mnie ten, oczywiście rozumiem ten aspekt, że telewizja jakby podpowiada ci coś do obejrzenia, tylko że jest takim kuratorem treści trochę, nie? Że jakby to, co w telewizji, no to masz do tego bardzo łatwy dostęp, możesz po prostu włączyć o określonej godzinie i odpalić sobie ten konkretny film. I zastanawiam się, czy to, że u nas w Polsce nie ma jeszcze Netflixa, czy też jakiegokolwiek innego subskrypcyjnego modelu, znaczy są, no VOD.pl ma subskrypcyjny model, ale jakoś tak niezbyt szeroko o tym mówią. I skoro, wiesz, jeszcze nie przyzwyczailiśmy, nie przeskoczyliśmy na ten model subskrypcji, gdzie możesz sobie obejrzeć dowolny film w dowolnym czasie, plus mamy bardzo, bardzo szeroki i trudny do zrozumienia, ale na pewno działający dobrze algorytm, który dopasowuje ci filmy, które prawdopodobnie ci się spodobają po tym, co oglądasz, to wiesz, to może dlatego wracasz do telewizji, w sensie, że ona kojarzy ci się ze starym medium, które znasz z lat dzieciństwa. I te filmy, które tam lecą, zwykle raczej kojarzą ci się z dzieciństwem, tak jak innym ludziom.
Nie, to zdecydowanie jest też wpływ
wiesz,
tego,
i
że
pytanie,
to jest...
czy taki Netflix, czy inny system, który by wiedział, w jak... No bo po wieku jest w stanie zrozumieć, w jakim... kiedy się wychowywałeś i jaki content, znaczy jakie filmy wtedy wychodziły i te na przykład podpowiadać co jakiś czas jako jeden z iluś tam filmów, które warto, żebyś obejrzał, bo sobie przypomnij jeszcze raz. Tak jak YouTube robi, wiesz, obejrzyj jeszcze raz, nie?
Ja bym chciał, żeby coś takiego robił jakiś serwis faktycznie dla mnie, no bo Spotify coś takiego robi.
Robi.
Ale na Spotify jakby... Wiesz co, ja na Spotify wracałem ostatnio do starej muzyki, naprawdę z muzyki, którą słuchałem jak miałem x lat, wiesz,
no.
Zespoły, których niewiele osób w internecie stwierdziło, że kiedykolwiek w ogóle słyszałem, albo w ogóle oni nie słyszeli na o takich zespołach. I to nie chodzi o hipsteriadę, tylko to są naprawdę stare zespoły z konkretnych tam miejsc. W każdym razie jakby ja wróciłem sobie na tym Spotify do tego, nie? Ale na komputerze jest mniejsza taka możliwość odnalezienia tych wszystkich starych filmów i ja nie mam też ochoty, bo to jest... Kiedy mam to kiedy na przykład Netflix poleci mi film A i film B, gdzie film A jest tym filmem sprzed 20 lat, który ja chciałbym, może oglądałem jakbym mały, i film B to jest film z tego roku, którego ja jeszcze nie widziałem, no. Obejrzę film B świadomie, dlatego że nie poświęcam mojego czasu na to, że teraz będę oglądał Netflixa i nieważne co mi pokażą, po prostu to obejrzę, tylko wchodzę w Netflixa i będę oglądał film A lub B, a tu ja świadomie jakby podejmuję decyzję, będę oglądał telewizję. I to, co się pojawia...
Co by tam nie było.
I co by tam nie było, jakby to jest czas, który poświęcam na telewizję i nie poświęcam tego czasu na jakby na... Wiesz, wybieram kanał, tak? I to jest moja jedyna decyzja. Ale nie wybieram tego... No i wybieram kanał nie, który jest najlepszy, tylko który jest najmniej do dupy.
No niestety
od tej strony wygląda wybieranie kanału. ale poświęcam, moje podejście do tego jest, że wybieram czas na telewizję i oglądam tam to, co mi pokażą, a nie, że poświęcam czas na film A lub B. Bo ja wolę wybrać ten, którego nie widziałem, albo nowszy, albo lepszy, albo cokolwiek, niż wracać do starych rzeczy. A w telewizji nie mam takiego wyboru i decyduję się świadomie na poświęcić czas w ogóle na telewizję i wtedy to, co mi pokażą, czyli na przykład to będzie film sprzed 20 lat, to ja go będę oglądał.
To leniwiejesz? W sensie, że, na przykład, że jesteś zmęczony podejmowaniem tych wszystkich decyzji, które musisz robić w internecie?
Oczywiście. Ja ograniczam ilość decyzji, które muszę podjąć w trakcie dnia. Mhm. Im więcej jakby ktoś obserwował moje życie od rana do wieczora, to widać, w których momentach przestaję podejmować decyzje, bo uważam, że to są decyzje, które są w ogóle w moim życiu niczego nie zmieniają. I ja w ogóle przechodzę do takiego trybu i staram się, bo wiesz co, to ja ostatnio sobie uświadomiłem, w jaki sposób to działa i bardzo dużo osób tak robi i też oczywiście sam na sobie bla, 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 ale chodzi o to, że ja mam w pracy i w życiu do podjęcia dużo, dużo decyzji, mhm. ale niektóre z nich mają naprawdę dużą wartość i niektóre naprawdę mają duże konsekwencje. I się skupiam na podjęciu tych decyzji, które są te ważniejsze, powiedzmy.
No jasne.
Na przykład w pracy zrobimy A czy B najpierw i to faktycznie może skutkować tym... A właśnie, a propos pracy miałem pozdrowić Krzysztofa, bo miał urodziny.
Pozdrawiamy.
Więc wybieramy tą A czy B i to są te duże decyzje, na których chcę się faktycznie skupić, a decyzja na przykład tego, w co ja się dzisiaj ubiorę, to nie jest decyzja, to nie jest sytuacja, w której na przykład staję przed szafą tak... Tylko u mnie wybiór ubrania rano wygląda tak, że wybiorę pierwsze z góry spodenki, które są czyste i pierwszą z góry koszulkę, która jest czysta.
U mnie jest podobnie.
No, i to jest ograniczenie decyzji, którą muszę podjąć, mhm. nie? W przypadku muzyki często albo wiem, czego chcę słuchać, a jak nie wiem, czego chcę słuchać, to zdaję się na spot i na rekomendacje. Ja nie podejmuję decyzji, co on mi wtedy puści, ewentualnie mhm. podejmuję decyzję, czy mi się podoba, czy nie. I ten następny albo poprzedni kawałek. Ale nie podejmuję tej decyzji, czy co mam wybrać, nie? Nie podejmuję decyzji, jak jechać do pracy, czy czymś, bo wybieram, bo uruchamiam, jak dojadę i jak ona mi mówi, że mam jechać tak, to faktycznie jadę tak. Wiesz, staram się ograniczyć decyzje, które muszę podjąć i nie chodzi tutaj o to, że jestem leniwy, mhm. tylko że w moim życiu jest dużo więcej decyzji, które muszę podjąć, więc jeśli mogę sobie wyeliminować te mniejsze, to wolę je wyeliminować.
Ja to absolutnie rozumiem. W ostatnim czasie też czuję, że coraz więcej decyzji muszę podejmować właśnie w pracy, i dlatego jak wracam do domu, no to robię tego jak najmniej. No może jeszcze nie stało się aż tak, że włączam telewizję, bo jej nie mam w ogóle i nie mam tej aplikacji, o której mówisz, ale wiesz, włączam konsolę i zapominam o Bożym świecie. Tylko po to, żeby właśnie już dalej nie podejmować decyzji, chociaż ostatnio gram w Wiedźmina i niestety tam tych decyzji jest bardzo dużo,
ale wiesz co?
Wbrew pozorom, ale no samo to, że wiesz, to jest właśnie tak jak mówisz, będę teraz oglądał telewizję, niezależnie co tam będzie, to ja mam tak, że będę teraz grał w grę, w sensie na konsoli. I już jaka to mhm. będzie gra, to jest drugorzędne.
Ale bardzo dużo osób ma w ogóle takie podejście do tego naszego trybu, no naszego, w sensie ograniczenia ilości podejmowanych decyzji.
No.
Oczywiście jest dużo poziomów tego ograniczenia, bo możemy po prostu coś może stwierdzić, że nie będzie decydował, co będzie jadł i będzie zamawiał pudełka, które będą przywozić. Bo to też jest ograniczenie tak. swojej decyzyjności, tak?
Mhm.
Nie musisz tego robić, bo dostajesz, ktoś wybiera za ciebie jedzenie, które będziesz jadł.
Tak.
Ludzie bardzo myślą, że to jest taki bullshit, na takiej zasadzie, że przecież jakim dużą decyzją jest to, że musisz wybrać ciuchy, które ubierasz rano, nie? I ludzie podchodzą do tego w taki sposób, że to jest coś trywialnego, że to jest... Tak sarkastycznie odnoszą się do sytuacji, w której stwierdzasz, że nie będziesz decydował, co ubierasz rano, tylko ubierasz coś, powiedzmy, losowego,
mhm.
zamiast podjąć decyzję świadomie, no nie? I ludzie bardzo tak... Ja wiem, bo rozmawiałem z wieloma osobami i oni mają taki stosunek do tego właśnie, że przecież to jest bullshit, no bo jakim dużym problemem jest wybranie ciuchów. Ale to odnoszę wrażenie, że to zwykle mówią osoby, których decyzyjność nie jest bardzo... nie przynosi bardzo dużych skutków ich mhm. decyzje.
Mhm.
To nie działa wśród osób, których decyzje nie będą skutkowały czymś poważnym. No. Takie wrażenie, że jeśli ktoś zwykle jego podejmuje decyzje, które mają wpływ na przykład na dużo ludzi, tak? Na dużo pracy, na dużo pieniędzy, to ludzie jakoś trochę bardziej rozumieją fakt tego, że nie chcesz podejmować drobnych decyzji, bo one są ci niepotrzebne, nie? A ludzie, którzy nie robią czegoś takiego, którzy po prostu jakby dokonują decyzji na poziomie makro, na zasadzie mhm. własnego po prostu, na przykład podwórka, własnego siebie, No to oni stwierdzają, że to nie jest duży problem, że ma, że żenującym robi żenująco, że nie wybiera ściuchów, bo to jest decyzja, która nie jest, nie powinna zająć dużo czasu do podjęcia. A to jest naprawdę decyzja, którą faktycznie musisz podjąć, nie?
No to jest kwestia angażowania mózgu do jakiejś aktywności, tak? I w pewnym momencie tych aktywności tego typu, czyli podejmowanie decyzji, robi się tak dużo i one są tak ważne, że trzeba odcinać te, które są mało ważne, a przynajmniej w twojej ocenie, bo oczywiście są, już trzymając się tego przykładu wybierania ciuchów, to są momenty, w których ten wybór ciuchów jest istotny, bo na przykład idziesz na wieczorną imprezę, tak, albo wtedy, coś tam, ale wtedy wiadomo, że no musisz podjąć tą decyzję bardziej świadomie.
Codziennie idąc do pracy, idąc do biura, ja mam, wiem jak wygląda mój kalendarz, więc wiem, czy mam jakieś ważne spotkanie. Jeśli mam ważne spotkania, to oczywiście poświęcę chwilę na wybór, ale jeśli to jest normalny dzień w pracy, gdzie ja przychodzę na tą 10, 11, 12, przychodzę do pracy, robię te wszystkie swoje rzeczy siedząc przy swoim biurku, tak? I rozmawiając z wszystkimi osobami w pracy, w sensie tak, wiesz, przy ich biurkach i wracam do domu, no to ja nie muszę się skupić szczególnie na tym, że ja mam te ubrania takie, żeby były schludne w zestawach, które są. Mhm. Żeby nie wyglądać po prostu jak, żeby nie wyglądać źle, tak?
No już, i masz załatwione.
To jest załatwiony deal. Ale tak jeszcze przyszło mi coś do głowy, jak rozmawialiśmy przed chwilą na temat decyzyjności, że znaczy w ogóle Obama i też tak robi z koszulami, Zuckerberg tak robi z czymś, też mi takie rzeczy przychodzą do głowy, z podejmowaniem decyzji.
Tak, Zuckerberg ma po prostu jeden rodzaj koszulek cały czas i tak, po prostu wybiera czyste. I
ja czytałem na Quorze jakiś dokument właśnie o tym, że to jest decyzyjność, która faktycznie obniża naszą skuteczność przy podejmowaniu innych decyzji i tak dalej, nawet jeśli podejmujesz decyzje takie, wiesz, pierdołowate, nie? Mm-hmm. Ale to, co chciałem powiedzieć jeszcze, no to jestem w trakcie szukania asystenta do mojego biura dla siebie i dla reszty prawdopodobnie zarządu za jakiś czas, no ale w każdym razie teraz ja potrzebuję najwięcej pomocy, potrzebuję asystenta, który będzie mi pomagał przy zarządzaniu rzeczami, ale jest to też kwestia zrzucenia decyzyjności na inną osobę, bo na przykład kiedy ja będę musiał się gdzieś dostać i będę potrzebował taksówki, to ja nie będę wybierał taksówki. Mhm. Jest to, że kiedy będziemy musieli zrobić zakupy do biura i ja teraz robiłem zakupy do biura i musiałem wybierać, który ser albo która woda jest lepsza. Mhm. Wiesz, to są rzeczy, które jeszcze w pracy, ja musiałem podejmować decyzję w pracy, która woda jest lepsza, albo która będzie, nawet nie chodzi o to, czy tańsza, tylko faktycznie lepsza, która będzie coś tak dalej, tak dalej. I to jest decyzja, którą ja musiałem podjąć też w pracy, jednocześnie obok podejmując decyzję, która będzie skutkowała tym, czy zarobimy, czy nie zarobimy x set tysięcy złotych, nie? Mhm. Więc wiesz, im mniej decyzji muszę podjąć i im bardziej można się skupić na tych decyzjach, które faktycznie mają duży wpływ, tym bardziej wolę dropnąć te decyzje. No i to podjęcie decyzji o tym, że oglądam telewizję, jakby to jest zajęcie mojego czasu wolnego. I to ja wybieram tylko kanał, a kanałów tam nie ma za dużo przecież sensownych.
No.
Więc wybieram ten, który uważam, że jest najbardziej okej. I to, co mi telewizja pokazuje, no to już jest jakby ich sprawa, nie? Mhm. I ja ewentualnie
takie delegowanie zadań trochę.
Tak. No ale zrobię
Zróbcie to za mnie, w sensie dobierzcie mi coś.
Tak, no ale dokładnie to samo robię ze Spoty. No bo po prostu wchodzę i odpalam na przykład
polecane dla ciebie.
Polecane dla mnie, albo wchodzę w kanał. Na przykład, wiesz, mam ochotę na muzykę na imprezę. Mhm. Klikam done i on mi sam dobiera muzykę na imprezę i ja nie muszę się tym zajmować i wiesz, nie muszę o tym myśleć, tak? Po prostu się dzieje. Na przykład, co jest ciekawego, co tak działa? YouTube też tak działa.
No trochę tak, jak przecież on pokazuje spersonalizowaną stronę główną i każdy ma tam, wiesz, co innego.
Netflix, gdy będzie w Polsce, też tak będzie działał. Wiesz, co jeszcze ciekawego? Instapaper, no może mniej, ale Reader też tak działa trochę, bo on mi pokazuje treści z kanałów, których ja sobie wybrałem i mogę sobie wybrać, który chcę kanał oglądać, nie? Mhm. W sensie czytać. Staram się nie musieć podejmować decyzji, co oglądać albo co słuchać w internecie, nie? Jest to w jakiś sposób.
No to jest ciekawe, bo to internet został tak stworzony, żeby właśnie dawać ludziom wybór.
Tak, ale ja korzystam z tego wyboru do takiego stopnia, że zaznaczam sobie, co mnie interesuje. W takim cudzysłowie, tak naprawdę. No bo ja nie zaznaczam.
Jak zakładałeś maila, to zaznaczyłeś
konto w internecie, tak? Założyłem i.
Tak, ja interesuję się internetem, technologiami. Taylor Swift i rzeczy fizyczne.
Teraz internet mi pokazuje tylko to. Nie. Chodzi o to, że wiesz, wybrałem sobie świadomie narzędzie, na przykład Reader do RSS-ów i obserwuję to. Więc jak tam wchodzę, to wiem, czego się spodziewać i wiem, co oglądać. I na przykład mam ochotę poczytać o Science, no to mam kanał Science, wiesz. Ale nie muszę podejmować tej decyzji, no dobra, mam ochotę poczytać o Science. Co mam poczytać o Science?
Gdzie tego szukać?
Jest też Stumble Upon? Chyba się nazywa?
Stumble Upon, tak. To było to samo, co Dig przecież.
No tak, tylko Stumble Upon działa tak, że wiesz, mogę sobie po prostu wpisać jakieś coś i szukać na ten temat treści, nie?
Okay.
I przynajmniej kiedyś to działało, a teraz nie wiem, co tu się dzieje. No nieważne. W każdym razie są strony, przecież, w których wiesz, masz ochotę coś obejrzeć i nie musisz, żeby nie musić sobie właśnie tej treści wybierać, tylko temat cię by cię interesował. No ja właśnie tak robię. Mm-hmm. Staram się ograniczyć. A to jest w ogóle bardzo proste i bardzo przyjemne, nie? Podejście do życia. Bo to naprawdę zdejmuje dużą odpowiedzialność z głowy. To, że nie musisz wybierać takich pierdół. Tak samo z nawigacjami i z taksówkami.
Mm-hmm.
To też jest ten styl, nie?
No trochę tak, no jakby
możesz
ktoś cię prowadzi, ty możesz podjąć konkretną decyzję, że czy możesz jechać to, albo nie? tędy. Jeżeli zostawiasz to GPS-owi, który zresztą trochę więcej wie na temat tej trasy, która
o,
się dzieje.
O, wielu taksówkarzy by się z tobą nie zgodziło.
No, okej, okay, no, ale
idzie taksówkarze, bo dostaliby w korkach, wiesz? Tak, kurwa, zawsze tak działa. Jak jadę z taksówkarzem i on mnie pyta, jedziemy GPS-em, czy jedziemy jakoś, wiesz, on zna swoją trasę. Ja mówię, wie pan co, jakby... Ja muszę być tu i tu o takiej godzinie, tak? Jak dojedziemy, to już jest generalnie kwestia tego, co pan wybierze, nie? I wiesz, nawigacja pokazuje, że no, muszę być gdzieś za 20 minut, nawigacja pokazuje 12, nie?
Mm-hmm.
Ja mówię, ja tam dojadę w 8, nie? I wbijam 5 minut spóźniony na spotkanie, bo były korki, no. Proszę pana, nie wiedziałem, skąd mogę wiedzieć, że są korki, no. Nawigacja wiedziała, ale jesteś pan debil i nie skorzystałeś z pomocy urządzenia, które wie więcej niż ty, nie?
No ale to też, oczywiście działa to różnie, ale w założeniu nawigacja ma pomagać i przynajmniej wie o tym, że korki są lub nie, no także to jest inna sprawa. Ale to jest strasznie ciekawy temat, bo to ciekawy jestem, czy wiesz, czy, no bo ty jesteś jednak młodym użytkownikiem, ale bardzo zaawansowanym użytkownikiem internetu. I ciekawe jest to, że jakby twoje, wiesz, to jak twoje życie ostatnio działa i to ile decyzji musisz podejmować w pracy, tak bardzo wpłynęło na to, jak konsumujesz media i treść, wiesz, że jakby zostawiasz wybór innym. To jest ciekawe, bo...
To się wiąże z kwestią zaufania do rzeczy i do ludzi chyba, wiesz? Bo to jest też związane z kwestią delegowania zadań, tak jak powiedziałeś w pewnym momencie, że ja na przykład... deleguję zadania innym osobom w pracy.
Tym, którym możesz zaufać.
Tym, którym ufam, że zrobią to najlepiej.
No pytanie
i dokładnie
teraz...
tak samo robię. Nie wiem, czy to są najlepsze miejsca do oglądania tych treści, czy to są najlepsze serwisy, które mi tę treść oddadzą. Tylko, że ja ufam, że Spotify da mi najlepszą, dobraną do mnie muzykę. Nie mam żadnego powodu, żeby ufać albo żeby nie ufać. To jest czysta kwestia intuicji. Ale może się okazać, że gdzieś to moja intuicja zawiedzi i dostanę gówno. Ale jestem tego świadomy, że zaufanie czasami... ufając czemuś, dochodzę czasami do takiego momentu, w którym ktoś mnie zawodzi.
No i ciekawe jest to, że ostatnio, zataczając trochę krąg, zaufałeś telewizji. Że da ci to, co spełni swoje zadanie. Już nie mówię to, że wiesz, bo w zależności od tego, czego oczekiwałeś po tym, że włączasz ten telewizor i będziesz to oglądał. Więc jakby...
Znaczy ja oczekiwałem, że dostanę speed.
Nie,
że konkretnie speed, nie?
Oczywiście.
Ale że oczekiwałem, że...
Że to będzie tego typu rozrywka.
Że to będzie tak, tego typu rozrywka, że dostanę film, którego nie widziałem prawdopodobnie 10 lat, który jest sprzed 20-30 lat i będzie filmem, na który normalnie w internecie bym nie wpadł, nie?
Jasne.
Wiedziałem, że to będzie tak, no ale nie wiedziałem, że to będzie speed. Po prostu uruchomiłem nagle telewizję, przejechałem się po liście kanału, zobaczyłem, co jakby teraz będzie grane w telewizji i zobaczyłem speed. Okej, no to uruchamiamy TVP2 czy tam Polsat i leciał speed, nie?
No i miałeś mega farta, że trafiłeś akurat na dobry film, bo wiesz,
tak,
różnie
no,
to bywa.
Tak, mogłem trafić na serial o Wiedźminie, nie? I wtedy bym popłakał się. Ale nie, no wiesz, chodzi o to, że w telewizji jakby da się znaleźć dobre rzeczy, nie? Tylko, że problem polega na tym, że da się znaleźć, a nie, że są dobre rzeczy. W internecie jest chyba troszeczkę łatwiej znaleźć dobre rzeczy. Albo przynajmniej...
No jest bardzo dużo serwisów, które ci w tym pomagają, tak? Znaczy, czy to są ludzie, inni?
Znaczy wiesz, w telewizji też jest tak, bo jest na przykład to konto na Twitterze Dzisiaj w TV.
A to Darka Kuśnierka,
tak,
to polecam.
I on jakby też sprawdza treści, które lecą w telewizji i poleca je na przykład, nie? I ja robiłem też tak, że... Znaczy, robiłem też, no robię teraz też tak, że wchodzę czasami na ten kanał. Na zdrowie, Wojtku.
Dziękuję.
Wchodzę czasami na ten kanał i sprawdzam, co dzisiaj jest polecane w telewizji, bo on poleca dobre filmy, no nie? To nie jest tak, że on poleca na przykład, no, najmniej gówniana rzecz w telewizji dzisiaj to jest to, tylko że ostatni na przykład, wiesz, film na HBO był The Edge of Tomorrow.
A, no wiem, widzieliśmy
to jest to,
go.
No, tak, to jest spokojny
film. Tak,
więc
tak.
Wiesz, gdyby nie to, że go widziałem, to prawdopodobnie bym się skierował na HBO i obejrzymy sobie, bo no, skoro jest w telewizji, nie muszę go ściągać, nie muszę się pieprzyć z niczym, po prostu on jest, wiesz, klikam done, no to co będę się przejmował, że ten...
I dokładnie no, ale za chwilę tak będzie, wiesz, z Netflixem i subskrypcją.
Jeszcze teraz nie jest.
No jeszcze nie,
no,
ale...
Jak wejdzie, to prawdopodobnie... Znaczy, jak tylko wejdzie Netflix, to wiesz, że wrzucam tam po prostu moje pieniędzy, bierzcie je, a ja będę oglądał wasze rzeczy, nie? Tylko, że jeszcze tego nie ma, więc jeszcze muszę sobie jakoś radzić, wiesz, no kurde, tylko, że pobieranie jest filmów jest męczące, miejsce
no,
na
tam
dysku.
Masz streaming, nie?
A
więc
tu jest,
jakby...
No, a wiesz, i to jest takie... Nawet Popcorn Time, który nie wiem, o którym czy rozmawialiśmy, czy nie, nie działa w taki sposób, że to jest przyjemne, no nie?
Mhm.
Już nawet nie chodzi o kwestię tego, że to jest nielegalne, że pobierasz i udostępniasz film. Walić to. Chodzi o to, że sam Popcorn Time nie działa tak dobrze, że ja mogę na nim polegać.
Okay.
No bo ostatnio chciałem uruchomić coś na Popcorn Time, ale nie żeby oglądać... A, odpaliłem na tablecie z tym, z Windowsem.
No.
I tam mam Popcorn Time zainstalowany. Nie wiem dlaczego, ale mam. mam spot i Popcorn Time. To są jedyne rzeczy, które tam mam zainstalowane. I VLC. I odpaliłem Popcorn Time i on, wybrałem jakiś film losowy w ogóle, czyli pewno stopki, wiesz, jakiś tam Interstellar czy coś takiego, ale to nie był Interstellar, tylko jakiś inny. I w momencie, w którym go odpaliłem, niby było wybrane, wiesz, Full HD czy tam ten, że wszystko spoko powinno lecieć. Już nie chodzi nawet o to, że ten tablet nie dałby rady
odpalić tak.
Full HD. Chodzi tylko o to, że nagle się pojawiły chińskie napisy na samym dole.
No
więc
tak,
wiesz,
no.
Jakby ja nie mam z tym problemu, że to są chińskie napisy, no bo ja i tak nie oglądam filmów z napisami, tylko słucham faktycznie filmów po angielsku, ale sam fakt, że no kurde, wiesz, jakby...
No przeszkadzają, no po prostu.
Tak, no,
jeżeli
a...
cokolwiek się pojawia na ekranie pod tym ekranem, to się jest wkurzające, bo zawsze ten wzrok leci na dół, no.
No więc kwestia tego, że wiesz, chciałbym, żeby Netflix już był, żebym dać mu swoje pieniądze, no bo ufam Netflixowi. Mimo tego, że jakby nie korzystałem ja sam z tej usługi, ale wiesz, ma dobre recenzje, ufam Netflixowi, że on będzie dobrał ten content, który faktycznie będzie dla mnie interesujący, czy nie tyle interesujący, co wybrany dla mnie i w jakiś sposób widać będzie, że ktoś tam zwróci, algorytm zwróci na mnie uwagę, nie?
No właśnie, ciekawe, że stajemy się, nie powiem słowa niewolnikami, ale że ufamy algorytmom. I to jest ciekawe ze względu na to, że w Apple Music i to jest ta różnica między Spotify a Apple Music, że w Apple Music chłopaki w momencie, kiedy mówili o tym...
Aha, że, nie, że oni nie chcą dawać całej władzy algorytmom, tylko
tak,
dają władzę...
Tak, że tam jest człowiek, który sam układa tą playlistę i że ten human touch jest dla nich bardzo ważny.
Tak, no oni mają takie podejście z tym, że ja na przykład korzystałem z Apple Music i faktycznie oglądałem te playlisty, które są... W ogóle nie wiem, czy słuchać jak komputer głośno chodzi w trakcie, kiedy...
No,
jest 40 stopni, na komputerze nie ma odpalony nic oprócz Telegrama.
No właśnie.
I po prostu non-stop chodzą głośniki. Znaczy te wiatraki.
No.
W każdym razie, to co chciałem powiedzieć, że słuchałem Apple Music i słuchałem tego tych playlist, które one mi tam zasugerowały i one zawsze były dobre. Faktycznie, one zawsze były dobre.
Mhm.
Naprawdę były dobre, dopasowane. Te kawałki, na przykład gdyby to była impreza, znaczy playlist na imprezę, to te kawałki faktycznie były do siebie dobrane. Nie było, wiesz, no algorytm prawdopodobnie nie wiedziałby, że jak leci Daft Punk, no to pod nim powinno pójść coś Daft Punku podobnego, żeby przejść do następnego klimatu na przykład, wiesz, skoro...
A teraz wolny, dziewczyny, tak, proszę, chłopaków.
A tam nie było takiego losowego nagle, nie? Widać, że ktoś tam po prostu przemyślał, że ten utwór powinien leczyć raczej po tym, żeby to miało sens. ale Spotify od tygodni dwóch, jakości trzech, daje te utwory dopasowane do ciebie. To jest jedna playlista, zmienia się co poniedziałek, tam jest 30 utworów. Mhm. I to jest całkowicie algorytmicznie dobrane. Ale oni mają zupełnie inne podejście, tak? Oni nie dają mi miliarda playlist. Bo, znaczy inaczej. Spotify daje to, co odkryte dla ciebie,
no.
Odkryj dla siebie, to są playlisty, które są dobrane algorytmami tylko dla ciebie, ale to jest losowa muzyka, która powinna do ciebie pasować.
Tak.
I to jest 100% algorytm. I to działa dobrze w ogóle, bardzo dobrze mi się... Na 30 utworów, które tam są, około 20-15 zawsze mi się podoba.
Ja mam podobnie.
Więc to jest naprawdę dużo, bo to jest 20 utworów nowej muzyki co tydzień, no nie?
Ja mam w ogóle...
Które lubię.
Tak, ja te playlisty mam bardzo dziwne, bo ja w ostatnim czasie strasznie skaczę po różnych rodzajach muzy. Nie wiem dlaczego, ale jakoś tak mnie ostatnio, wiesz, nie mogę się osadzić w jednym. I od tygodni, wiesz, ja mam playlisty, gdzie jest muza takie typowe dicho, nie? Jakieś tam, kurde, dubstepy i inne rzeczy, przy których spokojnie można by się bawić na dance floorze. A z drugiej strony mam, wiesz, jakiś ciężki rock i w ogóle ten... Mówię ci, jak ja słucham w swoich playlistach, mówię, o, to fajne. O, to też fajne. Z zupełnie innego klimatu, wiesz, z innego totalnie świata, ale fajne.
Ja na przykład obserwuję Magdy playlistę odkryw w tym tygodniu.
A można obserwować innych ludzi?
Mhm. Tylko oni muszą wyszerować ci.
A, kumam, okej.
Okay. Bo to nie jest jako publiczna playlista, tylko to jest, jak jest playlista, wiesz, odkryw w tym tygodniu, twoja własna, no. O, to możesz ją po prostu, wiesz, udostępnić, nie? Albo jako link.
Super.
Ja więc mam obserwuję Magdę w tym tygodniu. Najlepsze jest to, że oprócz tego, że mam te swoje 30 utworów, to wbijam sobie do niej, bo u niej znajduję kolejnych 5-7 utworów, które też są dobre, fajnych, które też pasują. Ale to, co chciałem powiedzieć, i to jest algorytm.
Tylko.
Ale Spotify ma też playlisty przygotowane przez ludzi.
Okej. Okay.
Znaczy, oni mają pozycję music creator czy coś takiego.
Okej, okay, no.
I to jest tak, że Spotify ma swój oficjalny kanał, znaczy oficjalny profil na Spotify'u, tak? Jest Spotify. A teraz właśnie live robimy takie rzeczy.
No.
No jest po prostu Spotify, tak? Się nazywa kanał, proszę. Mhm. Obserwujesz, tak? I Spotify robi playlisty. Publiczne playlisty wchodzą właśnie. I jest Today's Top Hits, tak?
No.
Ale masz też na przykład jakieś Songs for Sunsets.
A to wiem.
I to jest playlista, którą zrobił ktoś w Spotify.
Aha, okej, okay. Rozumiem.
Był na Wired przy okazji wprowadzenia Apple Music. Był wywiad z... Nie wiem, czy to był wywiad. Chyba David Pierce to napisał. Był z kolesiem, na pewno wypowiadał się koleś, który pracuje w Spotify, który właśnie układa takie playlisty. Mhm. I on na przykład zrobił playlistę Your Favorite Coffee House. Kojarzysz?
A, wiem.
I on zrobił tą playlistę.
Słucham.
Tak, i on zrobił tę playlistę i on wybierał tutaj utwory, które mogą być nieznane specjalnie, których nawet sam nie znał. Przysłuchiwał je po raz pierwszy, dopiero wtedy dodawał ją do playlisty. Ale faktycznie to zrobił człowiek. Mhm. Więc to nie jest taka duża różnica, że Spotify to że Apple Music nagle zaczyna robić, wiesz, tylko przez ludzi, no nie? Bo Spotify robi to już od dawna. Tam oczywiście jest dużo playlist algorytmicznych, tak? Ale są takie algorytmiczne na podstawie, znaczy najlepsze, najpopularniejsze.
No tak.
Wiesz,
to jest bardzo proste. To tam nie ma nic, tak. Jasne.
Są te dobrane algorytmiczne na podstawie tego, co słuchałeś, czyli właśnie odkryj dla ciebie, tak? No ale są też te zrobione przez ludzi, czyli właśnie te, które... Your Favorite Coffee House jest... jest bardzo dużo tych playlist. No, jak wejdę na Spotify, to jest... No, fuck. No...
No bardzo dużo, tak, bardzo dużo, rzeczywiście.
Wanderlust. Jest taka playlista, ale podejrzewam, że to jest angielskie słowo, które znaczy coś innego. Chociaż nie wiem. Escape your day and travel the world through sound. Explore the world of international indie.
Okej. Okay. Czyli jak jest indie, to znaczy, że ta muzyka jest...
To daj obserwuj.
Tak. To
znaczy, że to będzie dobra playlista. Ale wiesz, chodzi o to, że to są te playlisty, które one są też stworzone przez ludzi. Więc to, ja że Apple Music to robi, znaczy oni się tym jakby reklamują albo bardzo to promują, a Spotify po prostu to robi.
Okej, okay, ja się tylko zastanawiam, bo wiesz, ta myśl mi wpadła w momencie, kiedy mówiliśmy o tym algorytmie Netflixa, że jakby on jest tak dobrze napisany, że spokojnie jesteś w stanie mu zaufać. I pytanie, czy dobry algorytm, a wybór przez człowieka, nie? Czy tu rzeczywiście konieczny jest ingerencja ludzka, że tak powiem, do wyboru dobrych rzeczy? Bo Kto cię lepiej zna? Bo ja
znaczy,
rozumiem,
nie, wiesz co, znaczy, wiem do czego dążysz. Chciałbym tylko zauważyć, że algorytmy są pisane przez ludzi.
To prawda, oczywiście.
Więc nie ufając ludziom, a ufając algorytmom, ufasz ludziom, którzy pisali algorytm.
To prawda.
Więc kwestia zaufania jest w ogóle drugorzędna. Kwestia tego, co będzie znało cię lepiej, też jest drugorzędna. No, znaczy, bo algorytm może... Znaczy inaczej, algorytm może nie trafić, tak?
Mhm.
Z jakiegokolwiek powodu może nie trafić w twój gust. Ktoś, kto myśli, że cię zna i na przykład układa tą playlistę dla ciebie ręcznie, też może okazać się, że nie do końca trafi. Więc...
Ale jest zdecydowanie większa szansa na to, że algorytm da ci coś dobrego, niż to, że w telewizji trafisz na coś, co cię interesuje.
No tak. Tak, no ja miałem farta, tak?
No właśnie o tym mówię, że to było duże szczęście, że akurat trafiłeś na speed, akurat miałeś taki klimat, że chcesz obejrzeć ten film i sobie go odpaliłeś. No, ale strasznie ciekawe, bo to jest takie wymieszanie, wiesz, tych... ten podział stare, nowe media znowu, ale to, że VOD, a wiesz, a coś, co ci ktoś daje, że nadal zdarzają się momenty, w których nie chcesz podejmować decyzji, i chcesz odpalić sobie coś i niech to leci.
Tak, a właściwie sprawdziłem teraz program telewizyjny na dzisiaj.
I co?
Grawitacja właśnie leci na HBO.
No proszę. No trochę wcześniej, jak na grawitację, bo jest jeszcze jasno.
No ale...
Ale można.
Na Polsacie będzie kabaret obranie. Jezu, się zdelegalizować kabarety.
Proszę o wyłączenie komputera.
Zdelegalizować kabarety.
Dobrze, nie wiem czy wiesz, że rozmawiamy od 40 minut...
O telewizji, algorytmach.
O telewizji, tak, ale ja to szanuję, bo to jest typowy Jezus podcast. Ale chciałem poruszyć jeszcze jeden temat, bo nie wiem, czy pamiętasz, ale Gamescom jest cały czas i tam się dużo dzieje w ogóle. I o ile w ostatnim czasie jakoś nie przenikały jakieś... Znaczy jest dużo newsów, więc to bardzo trudne jest do przebrania, ale jeden mnie zainteresował, bo faktycznie wydaje się, że będziemy mieli za chwilę nowy gatunek gier. Tak po prostu. Który może zdobyć serca i umysły wielu graczy.
Znaczy, ja wiem, o czym mówisz, bo mi to pokazałeś przed nagraniem, ale ja bym chciał, żebyś o tym powiedział, bo nie będę ci przerwał, bo to jest fajne, bo to jest coś ciekawego nowego.
No to
znaczy,
jest
ja
ciekawe.
Się wypowiem potem.
No jasne. Bo mamy tak, dużo wcześniej, dużo przed Gamescomem pojawił się jakiś trailer takiej gry, która się nazywa Overwatch, a na Gamescomie pojawił się Battleborn. I teraz... To są gry, które mieszają gatunki, bo jak wiemy, już wszystko zostało wymyślone, więc teraz trzeba to miksować. Tak było z muzyką przynajmniej. W każdym razie mieszanie gatunków polega na tym, że to są gry FPS, czyli widzimy oczami bohatera, ale są to gry typu... No i widzisz, to strasznie trudno nazwać, no MOBA to się nazywa, tak? Generalnie jako gatunek. Czyli tak jak Dota, czy tak jak League of Legends. Czyli mamy wielu bohaterów do wybrania, każdy jest inną postacią, każdy ma inny zestaw umiejętności, walczy na arenie i ta arena też jest podzielona na takie fragmenty, gdzie trzeba robić coś, to znaczy, że nie wiem, trzeba najpierw zdobyć jakąś wieżyczkę, zniszczyć jakąś wieżyczkę, później coś, później coś, później coś i w końcu niszczy się bazę przeciwnika i ostatecznie ta drużyna wygrywa. I sam pomysł na to, żeby zrobić to w wersji FPS jest bardzo ciekawy i innowacyjny według mnie i myślę, że rzeczywiście te gry mają szansę zdobyć bardzo dużo rynku generalnie, bo wiesz, z jednej strony mamy Counter-Strike, z drugiej strony mamy jakieś tam, nie wiem, Battlefieldy, jakiekolwiek, czyli mamy typowe strzelanki drużynowe. I znowu podkreślam, drużynowe, bo to jest ważne akurat w tej kwestii, gdzie walka polega na tym, że głównie strzelamy do przeciwników. I tyle. Znaczy, że jakby jedynym naszym zadaniem jest powybijać ich wszystkich, no bo zwykle się gra wtedy w... Znaczy, mało popularne są te tryby gry, gdzie trzeba coś zrobić oprócz tego, żeby zabijać wszystkich naokoło, nie? Jakby, no umówmy się, deathmatch jest najpopularniejszy, i te wszystkie dodatkowe tryby, których na przykład w Call of Duty jest strasznie dużo, takich trybów wieloosobowych, no one nie są tak super popularne. W każdym razie tutaj strasznie jestem ciekawy w ogóle, jak to się rozegra, bo połączenie tego, że musisz pomyśleć nad strategią i nad tym, gdzie faktycznie być w danym miejscu, bo coś się tam wydarza, albo że twój zestaw umiejętności jest przydatny w określonej sytuacji, więc musisz takich sytuacji szukać i go wykorzystywać wtedy, że to może nałożyć jakby taką dodatkową, trochę wymuszoną, bo wiesz, w deathmatchu czy w innych grach zespołowych wcześniej było tak, że to ty podejmowałeś decyzję, ale tego typu, że no dobra, pójdę tu, albo na przykład gram w zespole i faktycznie ktoś nim dowodzi i jest w stanie wydawać jakieś polecenia i jeżeli grupa i cała drużyna się do nich podporządkuje, no to pytanie, czy ten dowódca jest dobry, ale generalnie takie drużyny zwykle wygrywają, no bo wiesz, komunikacja w takich grach jest bardzo ważna. A tu mam wrażenie, że będzie jeszcze dużo bardziej ważniejsza niż poprzednia. Czyli znowu mamy coś, co łączy ludzi w drużyny. Naturalne jest to, że najprawdopodobniej za chwilę będą normalnie, wiesz, e-sportowe rozgrywki właśnie w tych grach. No i ciekawy jestem, wiesz, kto przejdzie. To znaczy, czy gracze FPS-ów typu Counter-Strike, Battlefield i tak dalej przejdą do tego, bo będzie im łatwo. Czy z kolei ludzie, którzy grają w League of Legends, które ma zupełnie inną mechanikę, no bo wiesz...
No właśnie, to jest chyba to, że zupełnie inna mechanika, bo ludzie, którzy grają w Counter-Strike'a, mimo tego, że tam nie ma takiego oparcia na rozwijanie postaci, no bo nie ma rozwijania postaci.
No kupujesz po prostu...
Ale jest kwestia FPS-u, jest kwestia strategii, taktyki, podejścia.
Tak.
Oni będą tymi osobami, które przejdą chyba... Znaczy wiesz, bo inaczej.
Jakby no, przejdą to też się...
Startujesz, no tak, ale startujesz, grając w Counter-Strike'a, startujesz jakby z postać neutralną, tak? I po broni, które dobierasz, jakby dają ci dodatkowe umiejętności. Nomen omen. Chodzi o to, że gracz z AWP będzie, ma, wiesz, dużo większy zasięg, tak? Jego broń jest dużo bardziej zabójcza, tak? Bo jeden strzał z AWP zwykle zabija, jak trafisz. Ale jednocześnie jest mniej mobilny, no tak? Jest słabszy w bliskich starciach. No to jest dokładnie to samo, co masz maga i masz knighta, wiesz, tak?
Jeden wali z axa,
drugi wali z różdżki. No to są dwa różne podejścia, dwie różne bronie, ale generalnie to samo jest Counter-Strike. W każdym razie to jest taki Counter-Strike na bardziej RPG-owym podejściu. A mi się bardzo podoba w ogóle ta idea. Ja bym grał. Szczególnie, że na przykład kiedyś było coś takiego, coś nazywało... Była taka gra na Steamie, gdzie to było Tower Defense, ale to był od drugiej strony. Na zasadzie to ty byłeś...
Byłeś broniącym.
Byłeś broniącym, ale byłeś postacią, która na przykład układała wieżyczki właśnie.
Aha.
I sam też mogłeś strzelać do tych potworów. One nie atakowały ciebie, one chciały się przedrzeć oczywiście do twojej wieży, ale mogłeś strzelać...
Ale czy to było że widziałeś oczami bohatera, czy, tak, czy w sensie
to,
FPS?
To
czy...
też był FPS, no.
A, okej.
Okay. To się nazywało... Są dwie części tego. Sanctum.
O, okej.
Okay. I to trochę jak Sanctum mi przypomina te gry. Mhm. Oczywiście Sanctum było jednoosobowe, tak? I znaczy nie wiem, czy... Nie, nie było jednoosobowe, było dwuosobowe. Można było parę osób grać. Ale chodzi o to, że Sanctum było jakby takim... Nie wymagało aż takiej dużej integracji i strategii. Znaczy, rzeczywiście, bo to jest Tower Defense. Ale to było coś chyba podobnego do tego, co pokazują te teraz nowe gry. Sanctum mogło być takim ich tym... pierwszym w ogóle.
Protoplastą. Ale no, ja jestem mega ciekawy. Szkoda, że dopiero ten... Jedna z nich na pewno wyjdzie jakoś w lutym przyszłego roku.
9 lutego 2016 roku.
No właśnie, więc jeszcze poczekamy.
Blood, nie co to było. To pierwsze, co oglądałeś. To, co oglądałeś przy mnie na PS4, które też wyjdzie.
No to przyjdzie Battleborn właśnie i to ona wyjdzie w lutym. Nie wiem jak Overwatch, to jest do sprawdzenia, natomiast generalnie...
Ja razem z Apple Watch.
Bardzo dobre, bardzo dobre. Ale no, strasznie czekam, mam nadzieję, że będą bety jakieś do pobrania, na przykład na PS4, bo wiem, że na PS4 na pewno Battleborn wyjdzie. Muszę się nauczyć tej nazwy, bo prawdopodobnie będzie o niej głośno za chwilę. Ale jestem mega, mega ciekawy. A Overwatch w ogóle jest tworzony przez twórców World of Warcraft. On jest graficznie trochę inny, bo to nie jest...
A to jest Blizzard?
No, czekaj, no chyba tak. No, dokładnie.
Okej. Okay.
To jest Blizzarda, więc wiesz, no, on graficznie jest trochę bardziej poważny niż ten poprzedni, niż Battleborn, bo jest, wiesz, no, grafika jest taka nierysunkowa, a Battleborn jest taki bardzo, bardzo mocno rysunkowy, trochę przejaskrowany, trochę to tak w klimacie Team Fortress na przykład, nie? Więc no, strasznie jestem ciekawy. Ja też na pewno pogram, bo ja lubię grać w League of Legends na kompie. Jak czasem mam 40 minut, to ja po prostu odpalam sobie jedną gierkę i to mi wystarczy. I po prostu, wiesz, albo się wygra, albo nie. Choć na moim poziomie zaawansowania, no to niestety większość tych meczy jest taka sama. Bo ja niestety, wiesz, gram zwykle jedną postacią, bo tylko tą w miarę dobrze się poruszam po świecie i jakoś, wiesz, jest mi łatwiej. Ale faktycznie każda gra jest w miarę podobna do innej, no bo no nie jestem na takim poziomie, gdzie na przykład, nie wiem, jeżeli wiedziałbym, że w przeciwnej drużynie jest ktoś gra jakąś tam postacią i to on prawdopodobnie będzie na górnej linii albo dolnej linii, a ja wtedy będę naprzeciwko, więc powinienem wybrać inną postać, która się, wiesz, ma taki zestaw umiejętności, które powstrzymają tą drugą. No to nie, to ja niestety nie mam takiej wiedzy, bo po prostu, wiesz, no nie grałem tak dużo.
Ja gram Asho, bo strzela z łuku.
No, nie, ja rzucam tymi kartami, no, mi się podoba ten gościu.
Twisted Fate.
Twisted Fate, no, on jest bardzo fajny i strasznie lubię blokować ludzi tą kartą taką i później walić tym samym. No ja mam taki sam zestaw po prostu umiejętności zawsze i zawsze
nie
tak samo atakuję.
Strategiem chyba.
Nie, absolutnie. Znaczy, ja mówię ci...
Słuchajcie, dzisiaj zrobimy to, ale robiliśmy to wczoraj i przedwczoraj też. Dzisiaj na pewno się uda.
No.
Atakujmy.
Znaczy wiesz, no wynik danego meczu jest totalnie niezależny od mojej gry. Wiesz, jakby mój wpływ jest tak znikomy na to, co się wydarzy.
Chyba, że fidujesz.
No chyba, że fiduję, ale staram się nie, no wiesz, to nie popełniajmy takich podstawowych błędów. Ale strasznie jestem ciekawy tego w wersji FPS, bo ja FPS-y lubię. Oczywiście granie w FPS-y na konsoli, chociaż widziałem ostatnio mini klawiaturkę i myszkę do konsoli, którą można podpiąć, do PS4 zresztą. Więc klawiatura jest taka malutka, że ma właściwie wsad, nie? I kilka jeszcze dodatkowych klawiszy i już odcięta. Nie ma całego zestawu. No, naprawdę, jest taka jakby połowa klawiatury w sumie. Jest spacja, jest shift, jest coś tam, no bo musisz mieć te wszystkie, wiesz, klawisze do biegania i tak dalej, do skakania, ale generalnie jest strasznie ograniczona. No, tylko do tych klawiszy, które potrzebujesz, plus myszka do celowania. Tylko, wiesz, okej, okay, to jest super, bo wreszcie można pograć normalnie na konsoli w strzelankę, bo oczywiście granie na padzie nadal to jest trochę chore, chociaż się da, ale zastanawiam się po pierwsze, okej, okay, no to jak ja będę machał tą myszką na mojej, wiesz, kanapie, na której siedzę zwykle, jak gram, no to nie będzie zbyt wygodne. No niestety, wiesz, myszka jest stworzona raczej do zwykłego biurka, więc to ten pomysł jest okej, okay, fajny i niefajny. Znaczy, nie wiem, czy ma więcej zalet, czy wad, bo drugą wadą jest to, że będziesz miał jednak zbyt dużą przewagę nad innymi chyba. No bo wiesz, no jeżeli machasz myszką, no to celujesz na maksa dobrze, tak? W
porównaniu. No o to chodzi.
No ja rozumiem, ale wiesz, no
nie, kurde. Nie, tak, frajernia ma znać swoje miejsce, tak?
Aha.
I jakby jak będą dostawać w dupę, to powinien dostawać w dupę, a nie, że nagle oj, grasz na myszce. Gram. Jestem lepszy.
Bo mnie było stać na myszkę, więc dlatego gram.
No.
A zresztą wiele jest teraz gier freemium, gdzie jak zapłacisz, to nagle masz wszystko najlepsze i wszystkich łupiesz po czaszkach.
Więc moim freemium było to, że myszkę mam.
No, dokładnie. Podoba mi się to. Ale tak, gierki Battleborn i Overwatch, zapamiętałem już, myślę, że warto im się przyglądać, bo to mogą być hiciory. I ciekawe jest, znaczy, to mi, wiesz co mi się podoba? Że to będzie odświeżenie trochę, bo ile można już oglądać nowych Battlefieldów? Ile razy można grać w nowego Call of Duty? Bo to są, kurde, nadal te same gry. Ile razy jeszcze będziemy grać w Assassin's Creed? Cały czas w to samo. Wiesz, no, trzeba trochę zmieniać ten rynek i przykładem takich nietypowych gierek jest No Man's Sky na przykład, który, wiesz, algorytmem dolicza ci jakieś tam wyspy i czy te planety.
To jest najlepsza gra, jaka wyjdzie w tym roku.
A ja mam cały czas się zastanawiam, czy to w ogóle będzie grywalne. Czy to jest. Tak, to będzie, czy to ma sens?
Tak, bo to będzie. To jest MMO, wiesz o tym?
No ja wiem.
Tylko,
no.
Najlepsze jest to, że w wywiadzie koleś powiedział, że właściwie z tym MMO może to trochę przesadzamy, no bo ten świat jest tak duży, że prawdopodobnie nigdy w życiu nie spotkasz innego gracza.
No właśnie, no. Więc wiesz, to pytanie, czy to. Czy taka eksploracja? Bo ja bym raczej myślał, wiesz, o tej grze jako takiej grze, gdzie włączasz ją i tak, no dobra. Jedziemy.
Ja bym chciał, to jest jak Minecraft. I wiesz, Minecraft też nie ma celu, nie? Jakby nie ma...
No okej, okay, no.
I co, ile osób...
No ale w Minecrafcie coś budujesz, a tam co? Odkrywasz.
A tam odkrywasz, zwiedzasz, psujesz.
No psujesz, no tak, bo możesz wystraszyć jakiegoś dinozaura i coś tam się
dzieje. Odwiedzasz nowe gatunki, oglądasz nowe gatunki, wiesz, kolonizujesz, robisz wymiany... Tak, możesz być, wiesz, dbać o ekonomię. No, jest dużo rzeczy, które tam można zrobić. To jest symulator cały czas.
Nie, ja wiem. Czas. No, wiem. I teraz, wiesz, no, znaczy było już dużo przykładów takich gier, które się sprawdzały i były też podobnymi sandboxami. No, ale jestem ciekawy, jak... no, wiesz, wydaje się, że z tego, co mówią i jak często mówią o tej grze w mediach, no to na pewno będzie gorąco na początku i na pewno... Będzie mnóstwo ludzi, którzy to sprawdzą. No i ciekawy jestem, czy podołają. Czy ta gra faktycznie nie stanie się takim, wiesz, no wymyśliliśmy, że komputer liczy i jest to wielki świat, a później się okaże, że wiesz, że nie da się w to grać po prostu, bo to nie jest ciekawe. Bo tak też może być. No bo odkrywanie planety po planecie może się szybko znudzić, nie? No taka jest prawda. Ale w kontrze, wiesz...
Ja i tak czekam.
Nie, okej, ja też czekam, bo ja oczywiście, że odpalę. Jakby, no nie ma szans, żebym tego nie zrobić. No ale jestem ciekawy na maksa. No, a no i Wiedźmina kończę. Już jestem na tych ostatnich walkach chyba.
Brawo.
No długo mi to zajęło strasznie, ale ostatnio trochę... No trochę... Ej, faktycznie. Wow. Ale no ostatnio nie grałem. Znaczy ostatnio, czyli tak w ostatnim tygodniu mniej więcej rzeczywiście nadrobiłem dużo. Ale przez ostatnie x miesięcy nie grałem właściwie w ogóle, więc dlatego dopiero teraz. I nie wiem, pewnie się powtórzę 18 raz, ale to jest gra świetna, genialnie napisana i to, że ma jakieś tam bugi, że wyskakują, że koń dziwnie stoi w niektórych miejscach, że tu się o coś potykasz, tu nie możesz przez coś przejść, jakieś takie pierdoły, to nie ma w ogóle znaczenia. Po prostu tą grę trzeba przejść, trzeba przeżyć tą całą historię, trzeba gadać z tymi ludźmi, których się spotyka na drodze i patrzeć, jak ich stosunek do ciebie ewoluuje z czasem. W zależności od tego, czy im pomogliśmy, czy nie, wiesz, czy twój przyjaciel nagle staje się twoim wrogiem, bo nie udało się wykonać dla niego zadania itd., itd., to obserwowanie tego jest absolutnie niesamowite. I druga rzecz, która mnie ujęła chyba w zeszłym tygodniu, to, że chodząc po tych lasach, ja mam wrażenie, że chodzę po polskich lasach, bo one są nieregularne. I to jest ciekawe, bo rozmawiałem o tym z Arleną. I Arlena mówi, że w Stanach na przykład wszystkie lasy są w miarę regularne, bo wiesz, drzewa rosną prawie że w rządku, bo one były sadzone jakiś tam czas temu. Natomiast u nas... chociażby ścieżki w lasach są totalnie nieregularne. Tu jest jakiś pagórek, tu jest coś, tutaj kręci się dookoła, wiesz. I tak samo jest to oddane w Wiedźminie i to jest absolutnie doskonałe. Bo ja mówię ci, łaziłem po tych lasach i tam mówię, kurde, ta ścieżka, którą idę, jest totalnie, wiesz, kręci się, a równie dobrze mogłaby być prosta. Bo tak się robiło kiedyś gry, bo zawsze było wszystko, wiesz, prosto i tak dalej. A tutaj jest to zmienione i jest to nietypowe. Jest to nasze polskie, z czego jestem dumny na maksa i dlatego dobrze mi się gra w Wiedźmina. I to wcale nie jest przehajpowana gra. Absolutnie nie. Bo ja przechodzę ją właśnie teraz, będę ją kończył i mam wrażenie, że przeszedłem 1/5 gry, bo jest tyle dodatkowych zadań i tyle rzeczy do zrobienia, że no mega wielka sprawa. Jak Skyrim trochę, nie?
No. Ale ja już Wiedźmina przeszedłem, teraz przechodzę od nowa, więc to jest już, wiesz... Ja się teraz
to bawię, też o czymś świadczy.
Ja przechodzę teraz wszystkie questy od nowa, no bo ktoś musi, nie?
No oczywiście. Ciekawe.
Czułem się wyzwany do tablicy, no Paweł, no ktoś musi, nie? Jest sprawa, żeby wszystkie questy...
Dzwonili z CDP.
Halo? Halo, questy.
Questy do zrobienia zostały.
No więc zrobię, nie?
Dobrze, no trzymam kciuki.
Ktoś musi. Czy to jest ten moment?
Tak, to jest ten moment.
Idziemy nad jakieś jezioro?
No, musimy na pewno zrobić coś ze swoim ciałem. Nie wiem, czy wychodzenie z domu to jest dobry pomysł,
ja
ale...
Ja to muszę zrobić.
No okej.
Okay. Także, słuchajcie, cieszę się, że wytrwaliście.
I my też.
My też. No, my to w ogóle, wiecie, jest, naprawdę jest teraz jakieś 80 stopni. Jesteśmy na powierzchni planety Wenus. Narodem jest 400 zawisnych. No i tym skromnym pieśniem możemy pożegnać się z naszymi słuchaczami w tym odcinku. Będziemy już za tydzień w kolejnym odcinku. Za dwa tygodnie tam też będzie odcinek, za trzy też się jakiś zdarzy.
Tak.
Myślę, że nawet za cztery możemy być pewni, że coś się też pojawi, no nie?
Powinno.
Powinno, no. Dobrze, także dzięki bardzo. Słyszymy się już za tydzień w 74, a to był 73 odcinek Jest Łos podcastu. Peace out.
Jest Łos podcast o technologii z wąsem.